Dzisiaj chcę, żebyśmy mogli się zastanowić trochę nad tym, kim jesteśmy w Chrystusie, nad naszą nową tożsamością. Dlatego dzisiejszy tytuł mojego kazania to jest Zmiana zaczyna się od środka. Od tego, kim tak naprawdę jesteśmy. A może to was zdziwi, co teraz powiem, ale w całej Biblii nie ma drugiej księgi, która mówi tyle o naszej nowej tożsamości w Chrystusie, co Pieśń nad Pieśniami. I w tej mojej podróży przez te trzy księgi, czyli Przypowieści Salomona, Księgę Koheleta i Pieśń nad Pieśniami, które są obrazem świątyni, czyli Księga Przysłów czy Przypowieści Salomona, dziedzińca świątyni, Księga Koheleta czy Kaznodziei, inaczej Salomona, ten obraz samej świątyni, a Pieśń nad Pieśniami według Żydów odnosi się do miejsca najświętszego. Do serca tego, czego Bóg pragnie mieć z nami. Najgłębszej z możliwych relacji. Najgłębszej z możliwych relacji. Pieśń nad Pieśniami wydaje się być taką pieśnią dwóch zakochanych ludzi, pary młodej. Ba, nawet trochę brzmi jak erotyk. I o dziwo, ani razu w tej księdze nie pojawia się słowo Bóg. Jest tylko jedno jedyne odniesienie do płomienia pańskiego. Jakiekolwiek nawiązanie, które by tam nawiązywało do Boga. A jednak już Żydzi w czasach Starego Testamentu, przed przyjściem Chrystusa, uznawali, że to jest najświętsza z ksiąg. Z wszystkich świętych ksiąg Pieśń nad Pieśniami jest najświętsza. Bo chociaż pozornie nie mówi o relacji z Bogiem, to żadna inna księga tak bardzo nie mówi, jak Bóg pragnie intymnej i bliskiej relacji z nami. A małżeństwo jest obrazem, czy jednym z zamysłów, dla którego Bóg stworzył małżeństwo, jest to, żeby ono obrazowało, jakiego poziomu relacji On chce mieć właśnie z nami. I kiedyś ta księga bardzo mnie mierziła, nie trawiłem jej po prostu. Tych poetyckich opisów dwóch zakochanych ludzi. Tak jakby romanse to nie dla mnie. Ale jak zrozumiałem jej głębię i treść, to nie wiem ile to było, 5, 6, może 10 lat temu, usługiwałem z tej księgi werset po wersecie i wyszło z tego 24 albo 25 kazań. Dzisiaj pewnie by już wyszło 48. Nie zamierzam iść werset po wersecie, ale kilka kazań, być może 2-3 z tej księgi powiedzieć, które pokazują nam, w jaki sposób też możemy wejść głębiej w relacje z Bogiem. Od pierwszego rozdziału Pieśni nad Pieśniami czytamy słowa o oblubieńcu. Przyjemne w zapachu są Twoje olejki, różanymi wonnościami tchnie Twoje imię. Nic dziwnego, że szaleją za Tobą dziewczęta. Imię Jezusa, Jego wonność, jak to mówi Nowy Testament, jest tak cudowna, jest tak wspaniała. Jego imię jest najpiękniejsze, jak śpiewamy w jednej z piosenek, najcudowniejsze, największe, nic dziwnego, że można szaleć za Tobą. Że dla Chrystusa można oszaleć z miłości do Niego. Tak, że można szaleć z miłości do Niego, bo nikt bardziej nie jest godny kochania jak On. I wtedy oblubienica mówi pierwsze swoje słowa, które są pewnym wyznacznikiem treści całej księgi. Werset 4 mówi, pociągnij mnie za sobą, biegnijmy przed siebie, wprowadź mnie, królu, do swojej sypialni. Cieszmy się sobą, oddajmy się rozkoszy. Niech Twa miłość nas upaja ponad wino, a rację miał, kto Ciebie pokochał. Z duchowej perspektywy my wiemy, że oblubieniec, oblubienica, o której mówi ta księga, oblubieńcem jest Chrystus, a oblubienicą jest Kościół Jezusa Chrystusa. I to, co mówi oblubienica, pociągnij mnie z sobą. Wiemy, że wszystko tak naprawdę jest z Boga. I Jezus też później cytował te słowa i mówił o tym, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Tak? Czy tak naprawdę wszystko jest z Boga? I ona świadoma tego mówi, pociągnij mnie z sobą. Ja chcę się poddać Tobie, oddać Tobie. Ty mnie pociągnij z sobą. Biegnijmy przed siebie. Tak? Ona jest, śpieszy się jej. Im jest w ogóle śpieszne do tego, żeby być ze sobą i wprowadź mi, królu, do swojej sypialni. Cieszmy się sobą, dajmy się rozkoszy, niech Twa miłość nas upaja ponad wino. To jest obraz zjednoczenia małżeńskiego w sypialni, w najbardziej intymnej możliwej sytuacji i relacji, kiedy dwoje ludzi może być ze sobą, a który też jest obrazem tego, jak Bóg chce być blisko z nami. To nie jest obraz, jak w innych religiach, Boga, któremu trzeba służyć, ale który jest daleki, niedostępny. Biblia przedstawia nam zupełnie coś innego, coś, co w ogóle nie przystaje do wszystkich innych religii. Bo mówi o tym, że Bóg chce być z nami w tak bliskiej relacji, jak to jest w ogóle tylko możliwe. A który obrazuje małżeństwo i to małżeństwo nam pokazuje, czy pozwala nam zrozumieć na podstawie naszego życia, jakiego poziomu relacji, intymności chce Bóg być z nami. Więc ona w ten sposób wytycza kierunek, że tak naprawdę Boży Kościół to jest wołanie Kościoła, to może być nasza modlitwa, którą możemy przyjąć do siebie. Panie, pociągnij mnie z sobą, chcę biec za Tobą i być z Tobą tak blisko. Być w tak bliskiej relacji z Tobą sam na sam. Ale okazuje się, że to jest taki jeden z obrazów, który jest w tej księdze. Oblubieniec przedstawiony w tej księdze jest jako jest doskonały. Czyli ktoś, kto obrazuje nam właśnie Jezusa Chrystusa, natomiast oblubienica nie. Czyli to jest obraz Kościoła, który jest w drodze, który potrzebuje przemiany. I w tej księdze są pokazane różnego rodzaju przeszkody, które potem okazuje się, że stają na drodze do tego, o czym ona tu mówi, żeby znaleźć się w tej sypialni. Że są z jej strony pewnego rodzaju przeszkody, które utrudniają tę bliskość. I o kilku z nich powiem. A dzisiaj właśnie o pierwszej, która jest związana z naszą tożsamością, która jest kluczem do wszelkiej zmiany. Ponieważ zmiana zaczyna się od środka, nie od naszych uczynków, nie od tego, co zewnętrzne, ale od tego, kim jesteśmy w naszym sercu. W wersecie 5 i 6 ona mówi tak. Jestem śniada, lecz piękna, jerozolimskie panny, jak namioty Kedaru, jak zasłony przybytków Salomona. Jestem śniada, coś dziwnego, przyglądało mi się słońce, wszystko przez tych moich braci, gdyż ze złości rozkazali mi strzec winnic, nie upilnowałam jednak swojej. I te słowa, jestem śniada, lecz piękna, są wyrazem jej tożsamości. Śniada, czyli opalona przez słońce. I wobec jerozolimskich panien to była skaza na urodzie. Bo ona była wieśniaczką. Abyśmy jeszcze tak dzisiaj powiedzieli, żeby oddać bardziej to, co było tam, ona była wieśniarą. A nie to, co jerozolimskie panny, szlachcianki, panie z wielkich domów czy z wielkich rodów. Nie tylko w Izraelu opalenizna, taka mocna, wyraźna opalenizna była skazą na urodzie. Ale również na ziemiach polskich i ukraińskich tak kiedyś było, że jak dziewczyna była spalona słońcem, to znaczy się, że była wieśniarą, chłopką. Bo szlachcianka miała bladą cerę, bladą skórę. Ale słuchajcie, ostatnio słyszałem, że w Japonii tak jest do dzisiaj. To zupełnie inna jakby kultura. Wiecie, że w Japonii dziewczyny chodzą w maskach nie ze względu na zanieczyszczenie powietrza, tylko po to, żeby słońce przypadkiem ich nie opaliło. Ponieważ opalona skóra jest uznawana za coś gorszego, coś brzydkiego. Nawet mężczyźni chodzą w maskach, bo to nie tylko jest skaza na urodzie, ale opalenizna jest symbolem niższego statusu, że ty jesteś ten gorszy, czy ta gorsza. W Japonii jest tak do dzisiaj. Czyli w różnych kulturach gdzieś było to poczucie, że ta opalenizna dzisiaj w naszym świecie ładnie opalona dziewczyna, to byśmy powiedzieli, jaka ładna, piękna. Ale wtedy tak nie było. Wtedy to był znak skazy. I ona mówi, jestem śniada, jestem opalona. Czy dosłownie można powiedzieć, jestem czarna. No bo Izraelici nie mają sami z siebie śniadą cerę. Bez słońca nawet. Ale jeśli na tą śniadą cerę jeszcze przyjdzie słońce, to taka dziewczyna opalona słońcem jest wręcz tak mocno brązowa, że można powiedzieć, że ona jest czarna. Niektóre tłumaczenia tak mówią. Jestem czarna, lecz piękna. Opalona jak murzynka, ale jestem piękna. I to jest wyraz tego, co ona myśli o sobie, co wie o sobie, o swojej prawdziwej tożsamości. Wy, córki jerozolimskie, panny jerozolimskie, możecie mówić, że jestem brzydka. Ale ja jestem piękna. Mimo, że śniada. Mimo, że śniada. Jak namioty Kedaru, jak zasłony przybytków Salomona, trochę to rozbierzmy, żeby to rozjaśnić. Namioty Kedaru, Kedar to było plemię arabskie, które budowało swoje namioty z ciemnych kozich skór. I ona przyrównuje, że ona jest tak, wygląda jak te ciemne skóry namiotów Arabów z plemienia Kedaru. I jak zasłony przybytków Salomona, albo niektórzy tłumaczą Szalma. Dlatego, że no wiecie, język hebrajski to są same samogłoski i w zależności jak jest włożyć pomiędzy nie spółgłoski, to może wyjść słowo Salomon lub Szalma. Szalma to jest inne plemię arabskie, które też ma namioty z ciemnych skór. Ale większość przykładów starych, w tym Septuaginta, która była przetłumaczona przez Żydów, oddaje to jako przybytki Salomona. Gdyby to były namioty Szalma, no to po prostu było Kedar i Szalma by mówiły o jej opaleniźnie. Natomiast kiedy ona mówi, z zewnątrz wyglądam jak namioty Kedaru, czyli jestem spalona słońcem, ale wewnątrz jestem jak zasłony przybytku Salomona, czy przybytków Salomona. Wtedy to ma odniesienie do tego, że zasłony w pałacu Salomona to nie była pierwsza lepsza kotara. To był jeden z najpiękniejszych zasłon, jakie w życiu pewnie widzieliśmy. A zasłona przybytku Salomona, czyli zasłona w świątyni, która oddzielała miejsce święte od najświętszego, była czysta i biała, jak bisior tylko może być, z którego była zrobiona, a była ozdobiona kwiatami, obrazami cherubów i tak dalej, kolorami purpury, fioletu i czerwieni. Czyli innymi słowy, ona mówi tak, tak, może z zewnątrz jestem spalona słońcem i nie wygląda to nawet ładnie, bo zbyt długo byłam na tym słońcu i moja skóra jest za mocno spalona. Ale ja wiem, że w środku jestem piękna. Bo moje ukryte wewnętrzne piękno, które nie jest dla każdego, tylko jest dla króla, jest przepiękne. Jest przepiękne. Skóra opalona to jest coś zewnętrznego, coś, co tylko przez jakiś czas może ciebie oszpecić, jeśli w ogóle. Dlatego, że ta opalona skóra zejdzie. I znowu okaże się naturalna ta cera, która jest pod tą spaloną skórą. Czyli to jest obraz czegoś, co jest tylko zewnętrzne, ale to nie opisuje, kim naprawdę jestem. Bo wewnątrz, tak naprawdę w środku, jestem piękna, jak tylko mogą być piękne zasłony świątyni czy innych przybytków Salomona. Więc ona jest świadoma swojej wartości, tego, kim tak naprawdę jest. A skąd ona bierze tę wartość? Ze słów oblubieńca. W 8 wersecie on powie: o najpiękniejsza z kobiet. On nie widzi tego, co widzą córki jerozolimskie. A, ty jesteś gorsza od nas. On nie wybrał ich, żadnej z nich. On wybrał ją. On pokochał ją, tą wieśniaczkę. Zwykłą wiejską dziewczynę, która nie mogła się poszczycić królewskim pochodzeniem, czy pochodzeniem ze szlacheckich rodów. Wiecie, jak to kiedyś dawniej bywało? Królowie, no nie, to było coś nie do pomyślenia, żeby szlachcic, ktoś wysoko postawiony, ożenił się z kimś zwykłym, z chłopką. To i w naszych czasach, nie tak niedawno, było nie do pomyślenia, taki mezalians. Ona bierze swoje poczucie piękna z niego. Bo król ją wybrał i to król ją tak nazywa. Ale to stwierdzenie jestem śniada, lecz piękna nasuwa nam pewne słowa Jezusa na myśl. W Ewangelii Jana była taka sytuacja, kiedy Jezus tuż przed swoim ukrzyżowaniem przeprowadza z uczniami ostatnią wieczerzę i wtedy obmywa im nogi. Piotr nie chciał, żeby Jezus mu umył nóg. A Jezus powiedział, jeśli ci nie umyję nóg, to nie będziesz mieć działu ze mną. I wtedy Piotr mówi, jak tak, to umyj mnie całego. I wtedy Jezus powiedział takie niezwykłe słowa, które nawiązują do tych słów pieśni nad pieśniami. Ewangelia Jana 13, rozdział 9-10 werset. Szymon Piotr zmienił więc zdanie. Panie, powiedział, myj nie tylko moje nogi, ale ręce i głowę. Jezus odpowiedział, wykąpany człowiek nie musi myć nic poza nogami. Jest cały czysty. Wy też jesteście czyści. Wy też jesteście czyści. I Ewangelii Jana w 15 rozdziale 3 wersecie Jezus jeszcze dopowie. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. To jest ten sam obraz, czy ta sama myśl w innych obrazach, za pomocą innych słów ujęta. Jestem śniada, lecz piękna. Czy inaczej według Ewangelii Jana byśmy powiedzieli, tak, może z zewnątrz jestem pobrudzony, ale jestem czysty. Jestem czysty. Jestem czysta. Czym jest tak naprawdę nasza tożsamość? Najprościej powiedzieć, to jest wizja samego siebie. Obraz, który mamy sami o sobie. Ten obraz taki osobisty, który odróżnia mnie od innych ludzi. Jak wyglądam, jak się zachowuję, jaka jest moja psychika, jaka jest moja dusza. To jest ten osobista tożsamość. Jest też tożsamość taka grupowa i ról. Typu, no ja jestem mężczyzną. Jestem ojcem, jestem mężem, jestem Polakiem. Mógłbym powiedzieć, jestem leśnikiem i tak dalej. Jestem chrześcijaninem. To jest ten opis tych tożsamości społecznej, tak? Ról, które mamy. Ale tu jest mowa o tożsamości tej indywidualnej, która określa naszą odrębność od innych też ludzi. Kim tak naprawdę jestem? To jest jedno z najważniejszych pytań, jakie w swoim życiu możemy sami sobie zadać. Kim tak naprawdę jestem? W Jego oczach. Nie tyle, co w moich, ale w Jego oczach. Dlatego, że tożsamość określa nasze zachowanie. To znaczy się, że w sposób naturalny dążymy do spójności naszego postępowania, naszego zachowania, do obrazu, który w sobie nosimy. Do tego obrazu, który w sobie nosimy. Jeżeli naprawdę myślę, że jestem do niczego, choćby nie wiem, ile starał się to jakby zakryć, nie jestem najgorszy, to i tak będę dążył do tego, żeby zachować się według tego, w co naprawdę o sobie wierzę. Jest taka anegdotka o skorpionie i słoniu. Skorpion chciał przedostać się na drugą stronę rzeki. No wiadomo, sam nie da rady, więc stał obok słoń i się go zapytał, czy przeprawisz mnie przez rzekę? Słoń na to, mógłbym to zrobić, ale obawiam się, że ty mnie urządlisz. A skorpion na to, no przecież jak? Nie zrobię tego. Bo wtedy bym zginął w wodzie. Więc słoń się zgodził i kiedy szli przez wodę, skorpion go urządlił. I słoń pyta się, ale dlaczego to zrobiłeś? Bo taka jest moja natura, odpowiedział skorpion. Tak, czyli to, co jest wewnątrz nas, prędzej czy później zawsze bierze górę. To znaczy się, my zawsze zachowamy się tak, jak naprawdę myślimy o sobie. I jest w przypowieściach Salomona, nie każdy przykład tak oddaje tę myśl, ale są przykłady, które tak to dokładnie oddają. 23 rozdział, 7 werset. Jak człowiek myśli w swoim sercu, taki jest. Jak człowiek myśli w swoim sercu, taki jest. Taki jest, jak myśli w swoim sercu. Jak myśli w swoim sercu. I czasami jest tak, że pomimo tego, że Biblia mówi, że jesteśmy piękni w Chrystusie, to ten głos panien jerozolimskich, które mówiły do oblubienicy. Ale ty jesteś śniada. Ty jesteś spalona słońcem. To inaczej jest to głos krytyki, głos, który podważa, głos, który kwestionuje to, kim naprawdę jesteś w jego oczach. Bo ten głos mówił tak, tak, jesteś niewystarczająco piękna. Jesteś spalona słońcem. Nie masz takiego pochodzenia jak my. Ty jesteś gorsza. Nigdy nie będziesz jedną z nas. Nigdy. Zawsze pozostaniesz wieśniarą. I to jeszcze głos, który słyszy wielu z nas, a który wspiera oskarżyciel, o którym Biblia mówi, że on oskarża dniem i nocą. To znaczy się, że nie ma przestanku, nie ma spoczynku. Wszystko, co on robi, non-stop oskarża. Oskarża. Krytykuje, kwestionuje. Nawet jeśli słyszysz głos: jestem piękny, jestem piękna, to on przychodzi tak jak do Ewy i mówi: ale czy naprawdę Bóg powiedział? Jesteś pewny czy pewna, że on to na pewno powiedział? Kwestionuje prawdę, podważa prawdę. No bo jak możesz mówić, że jesteś zwycięzcą, skoro przegrałeś już nie 10 i nie 100 razy, tylko 1000 razy? No nie bądź śmieszny, czy śmieszna. Jak możesz mówić, że jesteś zwycięzcą, skoro non-stop przegrywasz? Więc to przekonuje nas, że może tak, może ktoś jest zwycięzcą, ale nie ja. Coś ze mną jest nie tak. Jestem ciągle niewystarczający. Ciągle czegoś mi brakuje. No bo jak możesz być zwycięzcą, skoro tyle razy przegrywasz? Ale możesz. Wiecie, zastanowiło mnie przez chwilę to, spojrzałem na sportowców. Na jedne z największych postaci sportu. Michael Jordan. Mówi wam coś to nazwisko? Dla wielu na pewno mówi. Jeden z największych koszykarzy w historii tej dyscypliny sportu. On zasłynął z pewnego takiego stwierdzenia. Powiedział tak: w swoim życiu oddałem 9000 rzutów, których nie trafiłem do kosza. Przegrałem 300 meczów. Nie trafiłem do kosza w 26 meczach, gdzie od mojego rzutu zależało zwycięstwo drużyny. I zawaliłem. Przegrywałem w swoim życiu raz za razem. I właśnie dlatego odniosłem sukces. Bo nigdy się nie poddał. Wielu lubi piłkę nożną. Wiecie, jaka jest skuteczność najlepszych strzelców w historii? Co 3-5 strzałów na bramkę trafiają. Znaczy gola strzelają. Ale to tyczy się takich postaci jak Messi, jak Ronaldo. Największych z największych. To jest skuteczność rzędu 20-30%. Tylko? A wielu innych wspaniałych strzelców historii, którzy są też gwiazdami piłki nożnej, to dla tych dobrych strzelców skuteczność to jest rzędu 18-12%. Tylko. Co 8-12 strzał na bramkę zamienia się w gola. Najlepsi strzelcy w historii częściej nie trafiają, jak trafiają. Ja bardzo lubiłem swego czasu skoki narciarskie. Adam Małysz, najlepszy, jeden z najlepszych skoczków polskich, wystartował w 340, prawie 350 konkursach. Wygrał 39 razy. Czyli to jest jakieś 11%. Kamil Stoch, pewnie równie wielki skoczek, w prawie 500 startach też wygrał tyle samo, co Małysz. 39 zwycięstw. To jest jakieś 8%, obliczyłem sobie. Tata Kamila Stocha powiedział do Kamila kiedyś: trzeba 100 razy przegrać, żeby raz wygrać. A Stoch i Małysz to jest pierwsze top 5 skoczków wszechczasów. Wszechczasów. Ilu skoczków z top 30, z top 50 marzyłoby, żeby wygrać tyle razy, ile oni? Co to nam mówi? Że skoro ty przegrałeś 5, 10 razy, czy upadłeś 100 razy i myślisz, że jesteś przegrany? Nie porażki definiują, to jest zwycięstwo. Bo porażki potrafią stać się schodami, do których budujesz swój sukces. To nie porażki definiują czy jesteśmy zwycięzcą. Ale co? To, że zwycięzca się nie poddaje. Nie poddaje. Próbuje dalej. Niedawno oglądałem całą serię z Michałem Orokiem, tym pięściarzem. Jak to jest w tych filmach? Przez ileś rund dostaje w pranę. Leży na deskach, ale wstaje. I w końcówce zadaje ten jeden cios, ten tak zwany knockout, i wygrywa walkę. Przez większość czasu możesz leżeć na deskach, możesz dostawać bęcki i przegrywać, być przegrywusem. Ale kto pamięta potem, że 10 rund przegrałeś, skoro w ostatniej zadałeś cios, który zdecydował o walce? Więc to, że dzisiaj przegrywamy, nie oznacza, że jesteś przegrywusem. Ja bardzo lubię taką definicję sukcesu. Sukces to powstać o ten jeden raz więcej, niż się upadło. To zawsze powstać o ten jeden raz więcej, niż się upadło. Czy Biblia nie mówi, że sprawiedliwy choćby upadł 7 razy, Pan go podniesie. Sprawiedliwy. Nie niesprawiedliwy, ale sprawiedliwy. Pan go podniesie. Choćbyś 1000 razy, choćbyśmy mieli 10 000 razy upaść, Pan nas podnosi. Podnosi. Wstawaj. Walcz dalej. Bo wygrasz. Bo jesteś skazany na sukces. Przeze mnie. Nie możesz przegrać tej walki. Ale wstawaj i walcz. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Nie rezygnuj. A my czasami myślimy, że zwycięzca to jest ktoś, kto wygrywa zawsze. To jest oczekiwanie nierealistyczne. To jest jakaś fantazja. To jest iluzja, ułuda, diabelskie zwodzenie nas. Czy święty nie upada? Czy święty to jest ktoś, kto jest idealny? Czy idealna? Nikt nie upada. Jan powie, że ktoś, kto mówi, że nie zgrzeszył, jest kłamcą. A Jakub powie tak, bo wszyscy często upadamy. Wszyscy często upadamy. Wszyscy często upadamy. Jakub, którego wielu ludzi, kiedy był tworzony kanon Pisma Świętego, tego listu nie uznawało i nie chciało uznać, że to jest natchnione pismo. Ale Bóg chciał, żeby znalazło się to pismo w kanonie. Bo Jakub był realistą. Bardzo praktycznym człowiekiem. Bardzo praktycznym. Wszyscy często upadamy. Ale sukcesem, zwycięstwem jest podnieść się o ten jeden raz więcej, niż się upadło. Więc święty to nie jest człowiek, który jest idealnie czysty, bo może być tak, jak Jezus powiedział, czysty, ale nogi są pobrudzone. Czyli w tym życiu, w czasie naszego postępowania, brudzimy się. Nie zachowujemy się idealnie. Ale to nie zmienia faktu, że jesteś wykąpany, jesteś czysty. Jesteś czysta, bo Jezus tak powiedział. Bo On tak powiedział. I to wystarczy. On tak powiedział. To, co zrobił Jezus na krzyżu z nami, bo zmiana grzesznika przez to, żeby się przypudrować pobożnymi uczynkami, i tak ta natura z tego skorpiona grzesznego by wylazła na wierzch, prędzej czy później. Dlatego Jezus wcale nie naprawiał nas. Tylko co zrobił wraz z na krzyżu, kiedy, na którym sam umarł, nas też przybił wraz ze sobą do krzyża. I jak powie apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale 17 wersecie, kto jest w Chrystusie, kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I to jest ta wielka nauka apostoła Pawła o usprawiedliwieniu z wiary. Że my staliśmy się usprawiedliwieni, czyli staliśmy się sprawiedliwi i święci właśnie przez to, co zrobił Jezus dla nas. Nie jesteś już więcej grzesznikiem czy grzesznicą. Nie myśl tak o sobie. Jesteś świętą i świętym. Sprawiedliwą i sprawiedliwym. Nie przegranym, ale zwycięzcą w Chrystusie. To jest nasza nowa natura, nasza nowa tożsamość, to nowe stworzenie, które zrobił Jezus. Dlatego, że nikt z nas nie jest w stanie wyjść poza to, kim jesteś. Tak naprawdę, kim jesteś. Dlatego On zrobił to, czego my nie byliśmy w stanie zrobić. Usprawiedliwił nas. Uczynił nas świętymi. I nie inaczej apostoł Paweł pisze do wierzących ludzi. Nawet do Koryntian, którzy tak grzeszyli, że mała bania. Takie grube grzechy się działy pośród nich. A nawet do nich mówi, świętymi jesteście. Świętymi jesteście. I to, co Jezus powiedział, w jaki sposób przychodzi to oczyszczenie? Przez słowo. Przez słowo, które do was wypowiedziałem. Przez słowo, które do was wypowiedziałem. To słowo oczyszcza. Słowo oczyszcza. On mówi tak, jak już cytowaliśmy 8 werset. Jeśli tego nie wiesz, najpiękniejsza z kobiet. A w 4 rozdziale, 7 wersecie powie o niej tak. Cała jesteś piękna, najdroższa, nie ma w tobie skazy. Córki jerozolimskie znalazły w niej skazę, ale on nie. Nie ma w tobie skazy. Bo Bóg patrzy na nas przez pryzmat Chrystusa. Jego doskonałość staje się naszą doskonałością. Czy to znaczy, że On nie widzi naszych upadków? Nikt lepiej nie wie o naszych słabościach, co On. Bo my nawet tego nie wiemy, ani w połowie często, co On wie o nas najgorszego. Ale czy to Mu przeszkadza widzieć w nas ten obraz, cała jesteś bez skazy? W liście do Efezjan, w 5 rozdziale jest powiedziane o Chrystusie tak. On wydał za Kościół samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nie skalany. Niczym nie skalany. No ale przecież Kościele tyle grzesznych ludzi. Tyle ludzi, którzy zachowują się także wstyd. A jednak On przygotuje sobie Kościół bez skazy. Święty, nieskalany. I dzieje się to w jaki sposób? Przez słowo. W jaki sposób my się zmieniamy? Przez słowo. Przez to, że przyjmujemy Jego słowo, Jego prawdę. Nie wierzymy więcej kłamstwom czy opiniom, które wyrażone zostały być może na nasz temat. Wielu ludzi, być może ktoś nawet dzisiaj pośród nas, nosi do dzisiaj brzemię słów, które ktoś kiedyś wypowiedział, wyrażając swoją opinię o tobie, że ty jesteś taki czy taka. I to nie była pochlebna opinia. I ludzie, być może w dzieciństwie ktoś coś powiedział, jesteś głupi, jesteś do niczego. I człowiek może mieć dzisiaj 50-60 lat i cały czas schodzi z tym brzemieniem na sobie, bo ktoś kiedyś powiedział i to tak gdzieś głęboko zapadło, że uwierzyliśmy, że to jest prawda. I myślimy, że to jest prawda o nas. Ale Jezus powiedział, że kto trwa w moim słowie, pozna prawdę i prawda go wyzwoli. Prawda nas może wyzwolić. Były słowa, które mogłyby paść w naszym życiu przez innych ludzi. Ba! Czasami najgorszymi słowami, które wypowiadamy do siebie, jesteśmy my sami. Bo o innych może powiemy coś dobrego, ale o sobie nie. O sobie nie. O sobie bardzo wiele złego mamy do powiedzenia. Tymczasem On mówi coś innego. On stawia nas bez skazy. On stawia nas przed sobą bez skazy. W jaki sposób przyjmujemy Jego tożsamość do siebie? Oczywiście jak wszystko inne, przez wiarę. W liście do Rzymian, w 10 rozdziale w kontekście tożsamości to czytając, czytamy tak od 6 wersetu. Sprawiedliwość zaś opartą na wierze można ująć w ten sposób. Tak? Czyli jak sprawiedliwość przyjmujemy opartą na wierze? 8 werset. Blisko ciebie jest słowo w Twoich ustach i w Twoim sercu. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg zbudził Go z martwych, będziesz zbawiony, bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Gdzie jest to słowo wiary? Blisko, bo bliżej dać się nie da, żeby było. W ustach i w sercu. Bo jeśli uwierzymy sercem w słowo, które On wypowiedział do nas, to to do czego prowadzi? Do usprawiedliwienia. To przekształca nas. Już nie widzimy w sobie grzesznika, ale sprawiedliwego. Jeśli sercem uwierzymy. Sercem, tak? To jest ten klucz. A ustami to wyznamy. Ustami to również wyznamy. A 17 werset mówi, że wiara rodzi się skąd? Ze słuchania się słowa Chrystusowego. Każda wiara rodzi się ze słuchania jakiegoś słowa. Jeżeli mówimy do siebie złe rzeczy, negatywne myśli i zaczynamy w to wierzyć, to zaczynamy postępować według tej wiary. Wiecie, psychologia dzisiaj na przykład mówi, każdy jest wartościowy, więc powtarzaj sobie, że jesteś wartościowy. Ludzie to próbują robić. Ale jeśli w środku siebie wiesz, że prawda jest inna, to co mówisz na ustach, bo nie uwierzyłeś to sercem, to nic nie da. To jest jak pudrowanie. Jak zrobienie makijażu, żeby zakryć to, co jest pod spodem. Ale pod spodem wiemy, co nadal jest. Dlatego stąd jest ta różnica, że słowo ludzkie, zdajemy sobie sprawę, że może być nieprawdziwe, bo prawda w środku jest inna. Ale On jest prawdą. I tylko On jest prawdą. Więc jeśli On coś powiedział, to jest prawdą. Nieważne, co myślę ja, czy myślą inni na ten temat. Tylko On jest prawdą. I kiedy sercem przyjmujemy to słowo, to ono rodzi wiarę. Rodzi wiarę w nas. Rodzi tę wiarę. I w ten sposób słowo, to Jego słowo, które ma moc, oczyszcza nas od środka. Zaczynamy wierzyć w to, kim jesteśmy w Jego oczach. Bo my często widzimy co? My widzimy kawał piachu, brudnej ziemi. A On widzi, że w środku jest ukryty skarb. My widzimy opaleniznę. On widzi wewnętrzne piękno oblubienicy. Kim ona naprawdę jest w środku. My widzimy, jak uczniowie widzieli Jezusa, który jest przybity do krzyża i wielu z nich powiedziało, to koniec. Koniec naszych nadziei. Pozamiatane. No tak jak spalony słońcem w języku polskim jest pewna taka gra słów. Spalony słońcem znaczy człowieka, który został mocno opalony, ale bycie spalonym znaczy coś jeszcze. Że jesteś przegrany, skończony. Więc czasami możemy myśleć, że jesteśmy spaleni tak jak Jezus na krzyżu. A co On widział? Z zewnątrz było widać tragedię, dramat, porażkę. A On widział w słowach, kiedy powiedział wykonało się. On już widział, że to nie jest żaden koniec, to jest początek. To jest zwycięstwo. To jest początek chwały. Więc bardzo lubię bajkę Andersena. My często widzimy brzydkie kaczątko. A Bóg widzi tego pięknego łabędzia, którym jest tak naprawdę to brzydkie kaczątko. To znaczy się, że my widzimy niedojrzałość, a On widzi, kim się stajemy, bo widzi, kim jesteśmy wewnątrz i kiedy będziemy dojrzewać, w końcu się tym staniemy. Bo my widzimy dzisiaj siebie z niedoskonałej perspektywy. Widzimy przez pryzmat swoich upadków siebie. On widzi nas z perspektywy wieczności. On wie, kim będziemy w niebie, jako już naprawdę idealni ludzie. Przez wieczność. To nasze życie, gdyby nawet ktoś żył 100 lat, nawet 120 lat, wobec wieczności to nawet nie jest kropla w oceanie. Wobec tej wspaniałości chwały, którą będziemy przejawiać w niebie. I On to już widzi, że my jesteśmy tym. On widzi, co zasiał w nas i do czego dojrzewamy. My widzimy może dzisiaj niedojrzałą formę, więc widzimy to, że jeszcze przegrywamy. Widzimy to, że ten brud, a on widzi tę czystość i to piękno. W jaki sposób możemy pokonywać oskarżyciela? Który przychodzi dniem i nocą i próbuje podważać prawdę. Czy naprawdę Bóg powiedział? Czy naprawdę Bóg powiedział o tobie to i to? I w Księdze Objawienia 12 rozdziale, gdzie jest właśnie powiedziane, że oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarża ich przed naszym Bogiem, jednak oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa i nie pokochali też swego życia na tyle, by cofnąć się w obliczu śmierci. I w kontekście, ten werset tylko w kontekście tożsamości omówię. W jaki sposób możemy pokonać ten głos krytyka, ten głos, który kiedy jest w księdze Starego Testamentu Zachariasza, taki obraz, kiedy kapłan stoi przed tronem Bożym i stoi oskarżyciel i mówi, ale jego szaty są brudne. Brudas! Brudne! Nie ma prawa przystąpić do ciebie w tych brudnych szatach. I co robi Bóg? A Bóg zdejmuje tą brudną szatę, daje nową, czystą szatę. To jest to, co robi Jezus. Szatan oskarża, zawiniłeś. Jezus stawia się za nami. Stawia się za nami. I trzy rzeczy, przez które pokonujemy ten głos oskarżyciela, ten głos potępienia, który przychodzi do naszego życia. Bo to jest też duchowa walka, w której diabeł próbuje nas ograbić, zniszczyć i sprawić, żebyśmy nie stali się tym, kim Bóg zaplanował, żebyśmy byli, uderzając w samo serce naszej tożsamości. Próbując zniekształcić ten obraz. Czy naprawdę Bóg powiedział, że jesteś czysty, czy czysta, piękna, czy piękny? Nieprawda. Nieprawda. Próbuje przekonywać, że jest inaczej. Ale w jaki sposób go pokonujemy? Zwyciężyli go przez krew baranka. Krew, która oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Dlatego nie mamy prawa powiedzieć, że jesteśmy nieczyści, skoro jesteśmy czyści. A nawet jeśli upadamy, to ta krew non-stop działa, nieustannie działa, ciągle nas oczyszcza. Oczyszcza z wszelkiego grzechu. Wszelkiego. Ta krew mówi o tym, jak bardzo On nas kocha i że dla Niego byliśmy warci. Po drugie, przez słowo swojego świadectwa. Słowo świadectwa, czyli to, co cytowaliśmy z listu do Rzymian, że jeśli przyjmujemy Jego słowo i zaczynamy wierzyć w nie swojemu sercu, to to prowadzi nas do usprawiedliwienia, a wyznanie ustami do zbawienia. To jest słowo świadectwa, które zaświadcza prawdzie. Że my wewnętrznie przez słowo dajemy świadectwo prawdzie, Jego prawdzie. Uciszamy tym samym głos krytyka, głos potępienia, bo w Chrystusie, Biblia mówi do Rzymian 8:1, w Chrystusie nie ma dla nas już żadnego potępienia. Żadnego potępienia. I po trzecie, nie pokochali też swego życia na tyle, by cofnąć się w obliczu śmierci. I to może jest czasami najtrudniejsze. Bo to mówi o tym, że człowiek zwycięża oskarżyciela przez to, że nie pokochał swojego życia. Że jest gotów pójść na śmierć. Czyli w nowotestamentalnym języku ukrzyżować swoje ja. Przybić się do krzyża wraz z Jezusem. A to nie zawsze jest wcale takie proste. Ponieważ często, pomimo tego, że stara wersja naszego ja sprawia nam ból, to i tak ją kochamy. Bo jest nasza własna. Bo jest jedyna, którą znamy. Bo jest takie powiedzenie, że człowiek woli starą biedę niż nowe nieznane. Więc kurczowo trzymamy się tego swojego, starego ja, kiedy On chce dać nam swoje nowe ja. Stare nasze imię zamienić w nowe imię. Imię przegrany zamienić w imię zwycięzca. Imię głupi na imię mądry. Imię jesteś do niczego na imię jesteś wspaniały i tak dalej. Kiedyś taki widziałam ilustrację. Małego dziecka, małej dziewczynki i Jezusa. Ta dziewczynka trzymała w swoich dłoniach misia. Ten miś był zniszczony, mały, już taki, no, brzydki, można powiedzieć. A Jezus za swoimi plecami trzymał nowego, wielkiego, 10 razy większego misia, którego chce jej dać. Ale żeby on jej go dał, to najpierw ona musiała mu oddać tego swojego misia. Można powiedzieć w języku polskim, misie są fajne, ale misie, czyli to, co się jest moje, czasami trzymamy właśnie jak to dziecko kurczowo tego starego misia. Nie chcemy tego oddać, bo się boimy. I stąd Jezus mówił, że trzeba zaprzeć się siebie, wziąć krzyż swój i naśladować go. I zostawić swoje stare ja na tym krzyżu. Oddać Jezusowi to stare moje misie, aby on dał tego nowego misia. Kim jesteś? W moich oczach. To, co dla ciebie przygotowałem. Czasami to jest właśnie najtrudniejsze, żeby zrobić ten krok, żeby zostawić swoje stare ja, starą wersję swojego ja, a przyjąć nową wersję w Jego oczach, według tego, kim jesteśmy w Chrystusie, Jezusie. Porzucić i zostawić. Oddać to Jemu. Puścić i oddać Jemu. Wiecie, wielu ludzi mówi o tym, że jednym z największych problemów w Kościele jest to, że ludzie mają problem z swoją tożsamością w Chrystusie. Że my nadal dlatego nie żyjemy pełnią życia, które Chrystus dla nas przeznaczył, bo mamy problem z tym, że nie chodzimy w pełni swojej nowej tożsamości w Chrystusie Jezusie. Że ta stara tożsamość wciąż się przebija, wciąż dochodzi do głosu. Jestem gotów się z tym zgodzić, bo sam wiem, przez ile lat zmagałem się z tym. Że to wcale nie było łatwe. Pomimo tego, że wiedziałem, co Biblia mówi, to te stare głosy wciąż podnosiły się. I chciałem powiedzieć, że się nie nadajesz, jesteś gorszy, inni są lepsi, znowu przegrałeś. Ileż razy można? Daj spokój. Odpuść sobie i poddaj się. Kiedy to się działo, to gdzieś ten głos nie był, nie wiem jak głośny, ale on wciąż z tyłu głowy brzmiał. Wciąż chciał dojść do mojego serca, żebym w to wierzył. I w pewien sposób udawało mu się, bo przyjmowałem tę krytykę. I wiem, że ta walka trwała ileś lat, zanim w końcu górę wzięło Słowo Boże. I stałem się pewny tego, co Bóg mówi o mnie. I ludzie mogą sobie mówić, co chcą. To nie znaczy, że nie jestem, że tak powiem, na krytykę konstruktywną, otwarty. Ale wiem, co o mnie mówi on. I to jest najważniejsze. Co on o mnie mówi. Dzisiaj, jeżeli jesteś w gronie tych, którzy dalej się borykają z tym, gdzieś to ciągle stare ja wraca do nas, to może dzisiaj jest dzień, żebyś powiedział: dobra, oddaję. Oddaję Ci, Panie Jezu. Weź to moje misie. Daj mi swoje misie. To moje nowe misie. Chcę słyszeć Twój głos. Chcę przyjmować i chcę temu dawać wiarę, bo wiara przychodzi ze słuchania się słowa Chrystusa. Więc jeśli nawet dzisiaj jest, brakuje Ci pewności, to On jest ten, który utwierdza. To relacja z Nim i bycie w bliskości z Nim, kiedy to On mówi i to od Niego słyszysz, co On ma do powiedzenia na Twój temat, kiedy On mówi Ci, kim jesteś, to rodzi wiarę, która sprawia, że staje się to początkiem zmiany, czy nowych zmian w naszym życiu. Bo nikt z nas nie przeskoczy tego, co naprawdę o sobie przyjęliśmy wewnątrz siebie. Więc zmiana zaczyna się od środka. Dzisiaj, żeby pójść głębiej w relacje z Nim, to dzisiaj jest być może wielu z nas tego dzisiaj potrzebuje, żeby spojrzeć na swoje przegrane, na swoje porażki, na swoje upadki i powiedzieć: to mnie nie przekreśliło. Niech moje upadki staną się dla mnie schodami do sukcesu i do zwycięstwa. bo wyciągnę z nich lekcję. W oczach Jezusa nie jesteśmy przegrani, tylko tymi, którzy się uczą. Popełniłeś błąd, to ucz się. Bo błąd wskazuje, co jeszcze trzeba zmienić. Co trzeba zrobić, żeby się uświęcać. Panie, proszę Cię dzisiaj, żebyś szczególnie dotknął się tych pośród nas, którzy szczególnie tego dzisiaj potrzebują. Żebyśmy mogli usłyszeć Twój głos. Szczególnie w tych najbardziej bolących miejscach naszego serca. Gdzie może nosimy jakiś obraz klęski, przegranej, który nas ciągle ogranicza. Ciągle nas zamyka i więzi, trzyma w więzieniu. Tego, kim naprawdę jesteśmy. W to, co myślimy, kim naprawdę jesteśmy, a niekoniecznie jesteśmy. Bo Twoja prawda pokazuje nam nasze prawdziwe ja. To, kim jesteśmy w Tobie, do czego nas przygotowujesz. Więc dzisiaj, Panie, mów do naszych serc. Do serca każdego. Abyśmy mogli jeszcze bardziej odkrywać to, kim jesteśmy dla Ciebie, kim jesteśmy w Tobie. Jak bardzo nas umiłowałeś, jak bardzo nas wybrałeś. Dla Ciebie nie jesteśmy najgorsi, ale najlepsi. Nie, że ktoś jest lepszy niż ja, ale my jako Twój Kościół, jako Twoja oblubienica, jesteśmy dla Ciebie najpiękniejsi, najlepsi, najwspanialsi. Umiłowałeś nas ponad wszystko. I to Ty nas zmieniasz. Ty, który rozpocząłeś w nas dobre dzieło, doprowadzi się też aż do samego końca. A my chcemy wpatrywać się Ciebie z wiarą. Z wiarą. I kto dzisiaj jest słaby w wierze, niech dzisiaj tego wiara zostanie wzmocniona. Wiarą, która rodzi się z słuchania Twoich słów. Nie chcemy słuchać się innych głosów poza Twoim. I to Twojego głosu chcemy się trzymać. Twój głos chcemy słyszeć. Dlatego chcemy być w relacji z Tobą, żeby Twój głos przebił się przez wszystkie inne głosy w naszej głowie. I to On zdefiniował to, kim jesteśmy. Nie nasze przeszłe doświadczenia, nie głosy innych ludzi, jeśli były niezgodne z Twoim głosem, ale tylko Twój głos, Twoje słowo. Niech nas dzisiaj oczyszcza. Chcemy być wykąpani w Twoim Słowie dzisiaj. Niech to Słowo nas kąpie. Niech oczyszcza wszelkie brudy, wszelkie naleciałości, wszystko to, co dziś przykleiło się do nas z tego świata, a nie pochodzi od Ciebie. Niech Twoje Słowo nas oczyszcza, bo jesteśmy czyści, cali wykąpani. Tobie chwała. Amen.